Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Miłości słodkie prawo, bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Nie znikają troski, a radość niech trwa. Byle serca się dobrały, sen miłości wtedy śni. Może śmiały i nieśmiały, snują cudną szczęścia nić. Każdemu wolno kochać, to duchu nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej żyć.
Każdemu wolno kochać. O tym przekonywał nas panie Andrzeju Adam Aston. Witamy państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Bardzo dziękujemy państwu za ubiegłotygodniowy kontakt telefoniczny. 3 egzemplarze książki doktora Kazimierza Krajewskiego Okręg Nowogródzki Armii Krajowej NUW w fotografii, świeżo wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej, z pewnością już do odbiorców trafiły.
Z pewnością, ale nie tylko w sprawie książek państwo się z nami kontaktowali. Były też i telefony związane z naszym wakacyjnym cyklem, czyli przypomnijmy muzycznym kącikiem marzeń. Oczywiście państwa życzenia spełniamy z przyjemnością. Oto muzyczna propozycja pani Haliny Ilczuk z Gdańska.
Jeżeli chodzi o kresy, zaczęło się po prostu od tego, że małżonek pochodzi z Lubelszczyzny, więc tak zwane polskie kresy. Nasza rodzina jest z Pomorza, Kaszubi. I to bardzo rozległa, bardzo duża rodzina. A naszego kresu? No jakoś tak, no zakochałam się. No po prostu wasza audycja jest tak cudowna, że słuchając jej, to człowiek przeżywa razem z ludźmi, którzy opowiadają różne swoje losy. To takie miłe, takie sympatyczne i takie wzruszające to wszystko. A jeżeli chodzi o konkretną książkę, cały czas mówię nadmiennym. To jest moja ukochana książka, którą czytam kilka razy w roku, bo jakoś tak, no zawsze się nie doczyta tego, co by się chciało, nie pamięta. Więc to jest książka, którą bardzo lubię. Mało tego, małżonek również. W każdym razie cudowna. Cudowna książka, która jakoś tak uspokaja, no i człowiek może sobie wyobrazić mniej więcej, jak to wygląda. No cały ten opis tej przyrody jest tak cudowny, tak piękny, że tak zapiera. i chciałoby się być w tych miejscach. No i jeżeli chodzi o film, cudownie nakręcony serial, bardzo fajnie się ogląda. No i chodzi o piosenkę, tak, którą śpiewają i to jest dla męża była dla mnie taka wzruszająca. Słyszałam właśnie urywek śpiewa Ładysz. Cudownie, to jest cudowne wykonanie. No i teraz mam w związku z tym bardzo, bardzo taką prośbę, jeżeli to można prosić piosenkę Bernarda Ładysza za Niemen nam precz.
Muzyczny kącik marzeń.
Za Niemen nam precz, nam precz. Ej, koniu, leć kulą, dziewczyno, za zulo, uściśnij, daj miecz. Za Niemen, i czemuż wzajemnem nie przylgniesz tu sercem? Cóż wabi za Niemnem? Czy kraj tam piękniejszy, kwiecisza tam błoń, czy milsze dziewoje, że tęsknisz tam doń? Nie lecę do dziew, polecę na gody czerwone lać miody niewiernych, lać krew. Chcesz godów, zaczekaj, kochanie ty moje, jać gody wyprawię, nasycę napoje. Ach, serce ci wierne z tych piersi mrwi, les moich się napij i napij się krwi. Dziewczyno, stój, 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 stój! Twe słowa jak brzytwy, ja z godu, ja z bitwy powrócę, jam twój. Nie wrócisz, mój luby, nie wrócisz już do mnie i serce odwyknie i pamięć zapomni. Patrz smutno, koń rzuca stajenkę i żlub, ach, w polu czerwonym niechybny twój grób.
Muzyczny kącik marzeń. Ukochane szlagiery sprzed lat.
Wysłuchaliśmy pieśni Za Niemen nam precz. Inny używany tytuł to Za Niemen hen precz w wykonaniu Bernarda Ładysza. Do słów Augusta Bielowskiego, urodzonego w XIX wieku na pokuciu historyka i pisarza, wieloletniego dyrektora Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie.
I jeszcze raz zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich ulubionych piosenek. Można się z nami kontaktować telefonicznie 601-979-828 za pośrednictwem poczty elektronicznej kresowy salonik @radiogdańsk.pl lub pocztą tradycyjną Radio Gdańsk 80 236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 18 z dopiskiem kresowy salonik. Oczywiście zachęcamy także wraz z panem Michałem do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z kresami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
A teraz połączmy się z Wilnem. W tym tygodniu Polacy na Wileńszczyźnie oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej walczącym o polskie Wilno w lipcu 1944 roku podczas operacji Ostra Brama. Szczegóły zna nasz korespondent Walenty Wojniło.
Witam kochanych słuchaczy i szanownych kolegów z wyjątkowo upalnego w tym roku Wilna. 30-stopniowy skwar oczywiście nie służy szczególnie kombatantom, których niestety z roku na rok coraz mniej przyjeżdża do nas z Polski na kolejne rocznice powstania wileńskiego, czyli operacji Ostra Brama. W Wilnie te obchody są trochę rozproszone, bo walki o nasze miasto trwały tylko i aż cały tydzień. Dlatego na przykład większość gości z Polski przyjeżdża na rocznicę wybuchu powstania 7 lipca, która obchodzona jest na Roście, a 13 lipca Od 30 lat sami Polacy Wilna i rejonu wileńskiego gromadzą się przy pomniku w Krawczunach, gdzie odbyła się ostatnia wielka bitwa wileńskiej AK z hitlerowcami. Trochę przypadkowa i w sumie niepotrzebna, ale tak się już w wolnej Litwie ułożyło, że Związek Polaków na Litwie rejonu wileńskiego właśnie tu oddaje hołd nie tylko poległym w tej krwawej potyczce, ale i wszystkim żołnierzom Wileńskiej Armii Krajowej. Zabrakło już samych uczestników walki pod Krawczunami. Jedynym kombatantem był tu kapitan Stanisław Poźniak, prezes Klubu Weteranów Wileńskiej AK, który podkreślał:
poświęcenie tych młodych chłopaków, żołnierzy, którzy poszli nic nie myśleć o niczym. Nie bali się, nie myśleli, że zginą czy coś, bo my takie jest wychowanie, w takim duchu. Ja jestem przed wojną urodzony, u nas tak marszałek Józef Piłsudski dał nam takie natchnienie, takie patriotyzm.
Pandemia nie wystraszyła natomiast młodszych wilniuków i miłośników Wilna z różnych zakątków Polski. 9 Polakom z Wileńszczyzny natomiast wręczono odznaczenia, medale Pro Patria, przyznawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatorem tych odznaczeń był zresztą prezes Towarzystwa Miłośników Wilna, pan Józef Szylejko, który przecież mieszka na Pomorzu i chyba jeszcze gości na Wileńszczyźnie, bo obiecał wpaść dziś na kolejny zlot turystyczny rodzin AWPLZ.pl, czyli największą imprezę rekreacyjną polskiego lata na Litwie, organizowaną przez Związek Polaków i Polską Partię we wsi Bieliszki nad jeziorem Oświe. Tak więc obchodami rocznic historycznych, bo pamiętajmy, że Polowa Lipca to także bitwa pod Grunwaldem, o której pamiętają zwykle soleczniki. Rozpoczął się sezon ogórkowy i pielgrzymkowy, bo już na przykład dotarła do stóp Matki Miłosierdzia największa polska pielgrzymka na Wileńszczyźnie, Ejszyszki Ostra Brama. Miejmy nadzieję, że w tym roku powrócą na szlak także pątnicy zdecydowanie większych pielgrzymek z Polski. Żegnając się jak zwykle, zapraszam do Wilna, a więc do zobaczenia na wileńskiej Starówce lub usłyszenia w Radiu Gdańsk.
Dziękujemy redaktorowi Wojniło. Przypomnę, że o operacji Ostra Brama rozmawialiśmy z naszym gościem doktorem Kazimierzem Krajewskim w ubiegłym tygodniu. Zapis tej rozmowy i całej audycji dostępny jest na stronie internetowej Radia Gdańsk.
A w naszym saloniku jest już Daniel Wojciechowski, który przygotował dla Państwa jak zawsze interesujące kresowe kalendarium historyczne. Czy wspomni Pan, Panie Danielu, o królu Władysławie Jagielle?
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. O Władysławie Jagielle za chwilę, ale najpierw o emocjach futbolowych. Te co prawda już za nami, ale ja jeszcze mam historyczną ciekawostkę w temacie. Ile może trwać najkrótszy mecz? 6 minut. Dokładnie tyle trwał mecz we Lwowie 14 lipca 1894 roku. Był to jednocześnie pierwszy oficjalny mecz piłkarski na ziemiach polskich. Wzięły w nim udział drużyny Sokoła Lwów i Sokoła Kraków. Wygrał Lwów. Pierwszy mecz w historii polskiej piłki nożnej odbył się na specjalnie do tego przygotowanym boisku przy Parku Stryjskim. Boisko miało rozmiary 120 na 100 metrów. Do boiska puszczono nawet tramwaj elektryczny, który przywiózł na miejsce, uwaga, 7 tysięcy widzów. Po emocjach piłkarskich w stylu naszych XIX-wiecznych pradziadów okresu Belle Époque, czas na wiek XX. 16 lipca 1938 roku w Polskim Radiu Lwów nadano pierwszy odcinek Wesołej Lwowskiej Fali. Była to najpopularniejsza audycja radiowa tego okresu. Szczepcio i Tońcio, czyli Kazimierz Wajda i Henryk Vogelfanger, cieszyli się sławą nie mniejszą niż ówcześni aktorzy kinowi. Wesoła Lwowska Fala była nadawana na całą Polskę do 1939 roku. W 1938 roku natomiast audycja zmieniła nazwę na Tajoi.
I tak, Szczepciu, wiesz, śni mi się noc za nocą i taka jakaś zła na mnie ukrutnie, jak nie moja karolcia. No.
Sen mara, kto wierzy Tuńciu w sny?
No ale żeby ty widział, jakaś taka smutna.
No ja ci przepraszam, to z czego ona tam ma być wesoła?
Szczepku, bo ty wiesz, co to jest miłość, Bożeż mój, Boże.
Ze Lwowa do Wilna teraz. To właśnie tam w 1570 roku 18 lipca otwarto Kolegium Jezuitów przekształcone przez króla Batorego w Akademię i Uniwersytet Wileński. jedyną przez lata wyższą szkołę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uniwersytet, zamknięty po powstaniu listopadowym, odtworzył w 1919 roku marszałek Józef Piłsudski. Do wojny funkcjonował jako Uniwersytet Stefana Batorego. Przenieśmy się teraz do schyłku średniowiecza. 15 lipca 1410 roku. To data, którą zna każdy. Bitwa pod Grunwaldem na terenie państwa krzyżackiego siłą rzeczy wydaje się być z Kresami dość luźno związana, ale jednak pod Grunwaldem krzyżaków zwyciężyła armia polsko-litewska. Była to armia pod wodzą króla Władysława Jagiełły. A teraz zerknijmy na obraz Jana Matejki. Kto jest w centrum? Wielki książę litewski Witold, który brał udział w starciu, a Władysław Jagiełło wschodnim zwyczajem dowodził ze wzgórza. Wielki mistrz zakonny śmiertelny cios otrzymuje od Żmudzina. Oto i nasze związki z Kresami. Warto wspomnieć, że wielki książę Witold był stryjecznym bratem króla Władysława Jagiełły. Na koniec jeszcze ciekawostka ze Lwowa. 14 lipca 1826 roku runęła wieża lwowskiego ratusza, grzebiąc pod gruzami 8 osób i niszcząc część budowli. Podobno w dniu tragedii eksperci orzekli, że choć wieża jest w złym stanie, to jeszcze wytrzyma. Nie wytrzymała. Później były jeszcze dwie odsłony ratusza, obecna pochodzi z 1849 roku. Dodam tylko od siebie, że na szczyt ratuszowej wieży prowadzą długie, drewniane schody, lekko pochylone ku środkowi, ale widoki z ratuszowego szczytu rekompensują cały strach wspinania się po trzęsących się schodach.
Dziękujemy Danielowi Wojciechowskiemu, który przypomniał w kalendarium o wesołej lwowskiej fali. Fragment dialogu dwóch lwowskich batiarów, Szczepka i Tońka, już usłyszeliśmy. Proponuję do przerwy posłuchajmy Włady Majewskiej w utworze Rozmowa z Księżycem.
A po krótkiej przerwie wrócimy do tematu Wołynia i prelekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego, która miała miejsce 11 lipca w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zostańcie Państwo z nami.
Księżyc w Londynie na niebie zagląda w okno me. W milczeniu patrzymy na siebie przez chwilę albo dwie. I nagle dreszcz wyobraźni przenika mnie na skroś, bo słyszy wyraźni, że on do mnie szepce coś. Ta ludzi kochany, ta matku królewska, taż oczu mnie wierzy, to panna majeska, a pani się patrzy, jak obca na obcego, jakby pani nie spoznala księżyca lwowskiego, a jak pani na korsi chodziła szpacerem i na ławce w stryjskim parku siedziała z kawalerem. I w bramie na dobranoc, jak on panią całował, tu kto wtedy w chmurach dyskretnie się chował? Czy ja tak się zmienił, czy tak się postarzał, żeby dziewczuk z Lwowa mnie nie zauważał? Czy ja się tak posunął, posiwiał i zbrzyd? Ach, pani Majeska, faktycznie, że to wstyd! Więc ja wyciągam ramiona, a on na górze lśni i wolam jak jakaś szalona, księżycu, powiedz mi tylko dwa słowa, ty mi to wyjaw sam. Kiedy ja wrócę do Lwowa, czy w ogóle wrócić mam? Ta co za pytanie, ta pani majeska, ta jasny, a w tym jakaś chmurka niebieska zasnula go z boku i mrokiem go zawlokla i próżno się patrzy, wychylam się z okna i deszcz zaczął siąpić i błyszczy się ulica i niebo jest czarne i nim zima, księżyca, a ja myślę, tym lepiej, a ja myślę, nie szkodzi. On teraz w Lwowie po Lyczakowski chodzi i w każdym zaulku, i na każdym zakręcie pilnuje, sam powiedział, na moje przyjęcie. Już w oknie lundyńskie zieleni się świt, a ja płaczę i śmieję się, faktycznie aż mi wstyd.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Pamiętasz, Panie Boże, nad Woleniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Słyszałeś modłę, Panie, oczy Ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę Jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłuli oczy bagnetami. Widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Pamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.
Witamy Państwa w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Co roku 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. To właśnie w niedzielę, 11 lipca 1943 roku, nastąpiło apogeum zbrodni. Wówczas ukraińscy nacjonaliści zaatakowali równocześnie 96 polskich miejscowości, mordując w bestialski sposób całe rodziny, nie oszczędzając kobiet i dzieci.
W czasie krwawej niedzieli Ukraińcy mordowali Polaków także w kościołach podczas mszy świętych, m.in. w Kisielinie, Chrynowie, Porycku i Zabłotcach. Szacunkowa liczba ofiar zbrodni nazywanej przez Ukraińców akcją oczyszczania ziem z ludności niebędącej rdzennie ukraińską sięga ponad 120 tysięcy osób.
W ubiegłą niedzielę o osadzie Janowa Dolina na Wołyniu mówił w Muzeum II Wojny Światowej Tomasz Kuba Kozłowski. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Kresy Zapoznane – wielokulturowe dziedzictwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Projektu, którego realizatorem jest Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych.
I w związku z tym postanowiliśmy zaprezentować Państwu fragmenty tej prelekcji. Prelekcji o Janowej Dolinie, jej rozkwicie i zagładzie. Posłuchajmy historii o miejscu fascynującym, tragicznym i zapomnianym, które na cześć polującego tu króla Jana Kazimierza nazwano właśnie Janową Doliną, a dziś to ukraińska wieś Bazaltowe.
W 1928 roku zaczyna się historia Janowej Doliny, a można powiedzieć, ojcem sukcesu Janowej Doliny jest inżynier Leonard Szutkowski. Nie tylko odkrywca bazaltów w Janowej Dolinie, ale także twórca wielkiego państwowego przedsiębiorstwa, jakim były państwowe kamieniołomy w Janowej Dolinie, bo od samego początku postanowiono, że będzie to państwowe przedsiębiorstwo. W pierwszym etapie na dużym fragmencie wyrąbanego lasu zdjęto wierzchnią powierzchnię ziemi od metra do kilku metrów sięgającą, by odnaleźć tuż pod tą cienką warstwą gleby zarośniętą lasem wypiętrzone aż pod powierzchnię ziemi spękane skały, które przerodziły się w czysty bazalt. Pierwszą inwestycją była budowa kolejki wąskotorowej łączącą Kostopol z Janową Dolinę, która umożliwiała dowóz robotników, pracowników do kamieniołomów, ale przede wszystkim wywóz tego bezcennego materiału z Janowej Doliny. To, co było bogactwem Janowej Doliny, las kamiennych słupów, widok, można powiedzieć, zupełnie niezwykły, bo nigdzie na terytorium II Rzeczypospolitej, poza Wołyniem, poza Berestowcem i Janową Doliną, nie można było czegoś podobnego zobaczyć. Sięgające 30 metrów przy dojściu do dolnego podkładu słupy bazaltowe, tą najcięższą, najtwardszą, najbardziej odporną na ścieranie skałę, mogły ofiarować, ale oczywiście po przerobieniu. I stąd rusza ta nieprawdopodobna eksploatacja kamieniołomów w Janowej Dolinie. Na początku eksploatowano słupy bazaltowe na całej wysokości, potem okazało się, że walenie wielometrowego słupa jest niezwykle trudne, dzielono więc Janową Dolinę na poziomy, by walić krótsze słupy na dół. A filozofia była bardzo prosta. W niezwykle prymitywny sposób przy wbijaniu klinów i zakładaniu małych ładunków wybuchowych trzeba było oderwać taki prostopadłościenny słup bazaltu od tej ściany, spowodować jego upadek. Stąd część górników pracujących w kamieniołomach musieli posługiwać się niemal taternickimi umiejętnościami. Trzeba było bowiem wspinać się po linach na te pionowe, kamienne ściany, wbijać kliny, słupy były podcinane od dołu i następował moment walenia słupa, który padając na dno doliny rozpadał się często na kilka kawałków. Potem z tych kawałków trzeba było ciąć prostopadło ściany, ciąć fragmenty tego słupa bazaltowego, które potem po kolejnej pracy za pomocą niesłychanie prymitywnych narzędzi, pił ręcznych, młotów, trzeba było dzielić na coraz to mniejsze kawałki, by wykuwać ostatecznie z tego kostkę bazaltową. Najcenniejszy budulec, jeśli chodzi o modernizację dróg, bo budulec tak naprawdę mogący przetrwać dziesięciolecia. To nie ten asfalt, którym dzisiaj zalewamy nasze ulice, który trzeba co kilka lat zdzierać i kłaść nowy, bo topnieje nam w słońcu, tylko bazalt, który jest niesłychanie odporny na wszelkie ścierania. kilka tysięcy pracowników pracujących na 3 zmiany od wiosny do jesieni, 24 godziny na dobę. Kopalnia pracowała także w nocy przy oświetleniu elektrycznym. Wykuwa to, co jest szansą na modernizację II Rzeczypospolitej.
Kopalnia dawała nie tylko pracę, ale i z biegiem czasu także możliwość zamieszkania. W pobliżu kamieniołomów powstało wzorcowe osiedle robotnicze.
Na początku lat 30. dla przybywającej liczby pracowników trzeba dramatycznie szybko znaleźć pomieszczenia. Wszyscy do tej pory dojeżdżają z Kostopola, z sąsiednich miejscowości. W Janowej Dolinie przecież jest tylko kamieniołom, nie ma gdzie mieszkać. Więc za sprawą Ministerstwa Komunikacji, a tak naprawdę Towarzystwa Osiedli Robotniczych, która realizowało bardzo ciekawy program budowy osiedli robotniczych, powstaje w Janowej Dolinie wzorcowe osiedle robotnicze, zaprojektowane przez inżyniera Kodelskiego, a realizowane pod kierownictwem architekta Rozwadowskiego. Las, tak jak pod wyrobiska, wycinany jest w postaci pasów o szerokości 100 metrów. Pomiędzy nimi pozostają pasy śródleśne 100-metrowe. Prostopadłościenny układ ulic. Ulice noszą nazwy G główna, K kolejowa, Z zamykająca od strony Chorynia. Dzięki tym pasom lasu domy budowane są w takiej odległości i w takiej ciszy i spokoju, o jakiej mieszkańcy dzisiejszych osiedli wznoszonych przez chciwych deweloperów mogliby tylko pomarzyć. Środkiem każdego pasa biegnie wybrukowana oczywiście kostką bazaltową jezdnia. Po obu stronach na działkach o powierzchni 600 metrów kwadratowych domki, wille czwórrodzinne. Do każdego mieszkania należała część działki. Wszystkie działki pięknie zagospodarowane, utrzymane. Od ulicy można było tylko sadzić kwiaty, warzywa można było uprawiać od strony ogródka. Warto zapamiętać, wszystkie te domki były w pełni podpiwniczone. Podpiwniczenie oczywiście zmienia bazaltowego. Na nich wznoszono drewniane dwukondygnacyjne budynki z dachami krytymi czerwoną dachówką. Wszystkie ściany obrobione brusami drewnianymi, malowanymi pokostem i lakierem bezbarwnym, dzięki czemu było widać fakturę drewna. Całości dopełniały identyczne w całej Janowej Dolinie niskie płotki sztachetowe. Środkiem Janowej Doliny biegła aleja, na której zakazany był ruch samochodowy, która służyła wyłącznie do spacerów z rabatami kwiatów, krzewami ozdobnymi, ławkami, koszami, by robotnik po pracy miał godziwe warunki odpoczynku.
Wraz z powstaniem tej osady szybko nastąpił rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej.
W Janowej Dolinie mieliśmy klub szybowcowy, który dorobił się dwóch szybowców, miał własne szybowisko korzystające ze wzgórz wołyńskich i szkolił pilotów. I mieliśmy bardzo mocny klub sportowy Strzelec, w którym powstały sekcje hokejowa, piłki nożnej, strzelectwa, łucznictwa sportowego, kajakowa, lekkoatletyczna, gier sportowych, narciarska, kolarska, marszowa i sportów wodnych. Gdzieś w lasach na Wołyniu mają Państwo pełną ofertę sportową. Dzisiaj moglibyśmy pozazdrościć.
Ten spokojny czas Janowej Doliny przerywa dzień 19 września 1939 roku i wejście Sowietów na Kresy. Eksploatują oni kamieniołom, podobnie jak kolejny okupant, Niemcy. I ta sytuacja trwa aż do Wielkanocy 1943 roku.
To wówczas z okolicznych lasów i okolicznych wsi wyszły sotnie pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka, dowódcy UPA na Wołyniu, jednego z kilku głównych odpowiedzialnych za ogrom zbrodni i rzeź Polaków na Wołyniu. To nie były tylko sotnie UPA, to byli także sąsiedzi Janowej Doliny. Ze Stawka, ze Złazna, z Zalesia, z Hołowina, z Japołoci wyszli także mieszkańcy tych wsi, którzy nocą przypuścili szturm na pogrążoną we śnie Janową Dolinę. Najpierw zadbano o to, by osiedle nie mogło wezwać pomocy. Wysadzono most na Choryniu. Przerwano łączność telefoniczną z siedzibą powiatu w Kostopolu, wysadzono tory kolejowe, mosty, a drogę dojazdową zawalono, zatarasowano pościnanymi drzewami. Cała akcja była bardzo precyzyjnie przygotowana. Chodziło o to, by nikt z Janowej Doliny się nie wymknął.
Uprzedzamy Państwa, że wspomnienia świadka, które za chwilę usłyszymy, zawierają drastyczne opisy tamtych wydarzeń.
Janowa była śliczna. Śliczna była. Ona była w lesie. Domki były dwupiętrowe, drewniane. Wszystkie domki były drewniane. Rodzice moje byli. Ojciec ze Dolbunowa, a mama moja z Sarn. A spotkali się oni w 29 roku w Janowej Dolinie. A w 36 roku wzięli ślub w kościele w Kostopolu. Cała rodzina ojca była w Janowej Dolinie. Ojca, rodzina, wszyscy byli muzykanci, ślicznie śpiewali. Дядик теж виїхав до Янової доліни і мав свої оранжереї. Помідори, огурки, овоці. Квітів мав дуже дуже. Слічні, слічні оранжереї. А в 43-му році przed Wielkanocą, z piątka na sobotę, latał samolot i rzucał ulotki, w których było napisano po ukraińsku i po polsku. Zrobimy dla Lachów pieczenie. To jest smażone mięso. Nikt w to nie wierzył. A w nocy zapaliło się nasze miasteczko z czterech stron. Я була мала, тільки пам'ятаю, що мама кричала: «Владик, зобач, що ще робить, зобач, що ще робить». Напротив нас вручили до мешкання через окно бутельки там, що ще запаля. А ойця в той момент ранили. Мав вшибіти обі ноги кулем, до рана зшит кров'ю. Але так було всюди, видать, як вінці, як в день. Я того не бачила, мама нам не давала вставати. Але сама вставала до окна, підходила. Ойтець ж ще не підніс вінці, до рана змар. Зосталося в цілому містечку 4 чи 5 домків неспалених. В тих домках жили люди походження німецького. А ми в такому домі мешкали тільки на першому п'єнші. То нас заволала господиня до себе до мешкання на гори. А рано матка взяла два образи з мішкання зробила. Кшижик на підставці такий. І нас зоренця. Коміни і цегла. Фундаменти. І люди. На пляцу, де мав бути побудований новий костюм. Там була каплічка, став дуже кшиж. Під тим кшижем викопали огромну яму. І там зносили кавалки люди, цілих люди. То була огромна яма, кавалки, 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 вінцініц, тільки кавалки люди. Там голови жуцом, там ренці жуцом. А для нашого ойця, вже браття викопали йому ями під тим кшижем, під правим тим рамінням кшижа, був огромний кшак, і потім акацію викопали ями, і там поховали ойця. Йому було... Он з 15-го року, то 43-й рок, 28-й рок. Нам не давали бачити на ті кавалки, але як принесли колейну партію люди, то моя мама страшно закричала. Потім довідалася. Забачила кшиж, який висів у входу до шпиталю, і ренька лікаря. Тим кшиж, вони ренки одержнили, як він кшиж там взяв і просив, то ходом хоре люди. То тільки винесли українців, а тих всіх, кого зарумбали, кого живим спалили, bo zapalili ten szpital ze wszystkich stron. Do każdego okna rzucili po tej butelce, żeby się zapaliło.
A były to wspomnienia pani Haliny Kopacz, zawarte w dokumencie filmowym Powrót do Janowej Doliny, zrealizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W Janowej Dolinie zamordowano około 600 osób.
Tomasz Kuba Kozłowski podczas spotkania omówił nie tylko rozkwit i zagładę Janowej Doliny, ale także poruszył kwestię rozbieżnej pamięci historycznej. Iwan Łytwyńczuk, inicjator i organizator rzezi wołyńskiej, jest ukraińskim bohaterem narodowym. Jego imię nosi szkoła podstawowa w Załoczówce. Wytyczono szlak pamięci jemu poświęcony, obejmujący również Janową Dolinę. Ta rozbieżna pamięć dotyczy także upamiętnień.
Po wielu dziesięcioleciach, dopiero w latach 90. wysiłkiem rodzin pomordowanych, udało się w Janowej Dolinie postawić bazaltowy krzyż upamiętniający tych, którzy stracili życie w kwietniu 1943 roku. Ale strona ukraińska nie zgodziła się na cokolwiek, na jakiekolwiek napisy, więc na krzyżu napis brzmi tylko Pamięci Polaków z Janowej Doliny 23 kwietnia 1943 roku. Do dzisiaj w Janowej Dolinie nie ma upamiętnienia z nazwiskami tutaj pomordowanych i poległych. Nieopodal krzyża upamiętniającego pomordowanych strona ukraińska wzniosła inny pomnik z tablicą, której treść chciałbym w całości przeczytać. Na tym pomniku znajdziemy hasło Herojam Sława, Kierojam Sława. A treść tablicy w tłumaczeniu na język polski brzmi: tutaj 21-22 kwietnia 1943 roku sotnie pod dowództwem Dubowego zlikwidowały jedną z najlepiej umocnionych baz wojskowych polsko-niemieckich okupantów na Wołyniu. W walce zlikwidowano niemiecką i polską załogę, wyzwolono z obozu jeńców wojennych i powstrzymano terrorystyczne akcje przeciwko okolicznym wsiom, które przeprowadzali polsko-niemieccy zaborcy. Tak brzmi dokładnie treść ukraińskiej tablicy. Jak bardzo nieprawdziwa, nie muszę Państwu mówić. Może najwyższy czas, by korzystając z sierpniowej wizyty na Ukrainie, upomniał się o rozliczanie tych kwestii, a przede wszystkim o chrześcijański pochówek i wznowienie akcji ekshumacyjnych, bo tylko o to się przecież upomina strona polska, prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, który w sierpniu będzie z oficjalną wizytą państwową na Ukrainie. Bo trzeba o tym pamiętać, by Janowa Dolina nigdy więcej się nie powtórzyła. By ta pamięć nie jątrzyła, a budowała zgodę, tak jak mówił profesor Bartosz Korzeniowski. Ale warunkiem do tego nie jest zapomnienie o Janowej Dolinie, tylko uporządkowanie spraw związanych z tą zbrodnią. Karolina Grządziel, młoda autorka, napisała wiersz pod tytułem Janowa Dolina. Niech on będzie puentą. Składa się z dwóch części. Historia światła. Między ścianami z bazaltu a stacją rozsiały się domy. Zaludniły aleje, napełniły kioski. Ludzie przywieźli książki, gramofony. Zasadzili dzieci, które rosły niczym drzewa. Równolegle do nich biegły tory i kable, w nich filmy, jazz, trzaski rozmów. Osada puchła jak nogi starej kobiety. Na boisku bito rekordy. Apteczne pigułki leżakowały w szufladach, wyrywano zęby, opatrywano złamania. Czas opływał dolinę spokojną rzeką. Historia cienia. Niepokój rodziców udzielał się bratu. Ojciec czyścił broń, liczył naboje, matka obierała kierunek, choć żaden nie był właściwy. Wania mówił, że las jest bezpieczny, że uratuje nas noc, zwierzęta, ludowe baśnie. Tylko trzeba już wyjść, trzeba wybrać. Słupy bazaltu rzucały coraz dłuższe cienie, chłonęły kolejne drewniane do chaty. Ostatni raz widziałam wuja, jego włosy trawił ogień. Biegnij szybciej. Biegnij przed siebie, nie oglądaj się wstecz, więc nie obejrzę już nigdy. A ja myślę, że trzeba nam się oglądać wstecz, bo bez tej świadomości nie może być uporządkowania spraw pomiędzy nami a naszymi sąsiadami.
Przedstawiliśmy Państwu fragmenty prelekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie o osadzie robotniczej Janowa Dolina na Wołyniu. Przypomnę, że prelekcja miała miejsce 11 lipca w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do kresowego saloniku za tydzień, 24 lipca, jak zawsze kilka minut po 17. Dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.